sztandar biblijny numer 31, czerwiec 1988 roku. Wąż miedziany i jego antytyp. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana, rozdział 3, wersety 14 i 15. Słowa te wypowiedział Jezus do Nikodema, faryzeusza, księcia żydowskiego, nauczyciela w Izraelu, a więc do człowieka dobrze zaznajomionego z Pismem Świętym. Zapis dotyczący wystawienia przez Mojżesza miedzianego węża na puszczy znajdujemy w 4 Mojżeszowej, rozdziale 21, wersetach od 4 do 9. Rozważymy go teraz w szczegółach. Przy końcu 40-letniego okresu doświadczeń na puszczy, kiedy nadszedł ostatecznie czas, aby lud cielesnego Izraela poszedł naprzód i wszedł do obiecanej mu ziemi kananejskiej, leżącej na wschód od rzeki Jordan, Izraelici próbowali obrać najprostszą drogę przez ziemię edomską. Jednak lud edomski, potomkowie Ezawa, odmówił ich prośbie i zagroził im wojną, jeśli spróbują podróżować przez Edom. 4 Mojżeszowa, rozdział 20, wersety od 14 do 21. W związku z tym ruszyli do góry Chor drogą ku północnemu ramieniu, Morzu Czerwonemu, obok Zatoki Akaba, aby obejść ziemię edomską. Werset 4. Ale droga ta prowadziła przez głuchą puszczę, i utrudził się lud bardzo w onej drodze. Lud był osłabiony trudnościami, szczególnie zaś wpłynęły na to niespełnione nadzieje na przejście łatwiejszą drogą. Obudził się w nich znowu duch buntowniczy, i tak jak to czynili ich ojcowie prawie 40 lat wcześniej, szemrali przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu, oświadczając, że niewola w Egipcie, jakkolwiek okrutna, była lżejsza niż doświadczenia, które spotykały ich tutaj. Gdyby mieli oni wtedy właściwą wiarę w Boga, w Jego mądrość, miłość i moc, a także właściwą postawę poddania się boskim zarządzeniom, ich trudności zostałyby złagodzone, a gorycz osłodzona. Podobnie dzieje się z tymi z duchowego Izraela, którzy nie ćwiczą w sobie właściwej wiary w obietnice boskie. Dla nich jako naśladowców drogi Chrystusa, doświadczenia, obejmujące też rozczarowania, są najbardziej zniechęcające, nadzieja długa wątli serce. Przypowieści Salomonowe, rozdział 13, werset 12. Znowu dostrzegamy tu potrzebę wiary i właściwego poświęcenia. Posiadając takie przymioty możemy przetrwać wszystko, a nawet radośnie znosić przeciwności losu, jak to tłumaczy nam apostoł. Nader obfituje weselem w każdym ucisku naszym. 2 Koryntów, rozdział 7, werset 4. Nadzieja i odwaga, pobudzone przez boskie obietnice i wzmocnione przez spotykające nas na drodze doświadczenia, będą nas utrzymywać w radości i w czasie, gdy wciąż jeszcze jesteśmy w kraju nieprzyjacielskim. Rzymian, rozdział 5, wersety od 3 do 5, rozdział 12, werset 12, 2 Koryntów, rozdział 4, wersety od 15 do 18. Niewiara i węże ogniste. Izraelici szemrali przeciwko całemu zrządzeniu boskiemu, narzekając szczególnie na brak wody, oraz na to, że manna, którą codziennie zbierali, była zbyt lekkim pożywieniem, nie dość dla nich pożywnym, gorąco pragnęli garnców mięsa, które mieli w Egipcie. Werset 5, porównaj 2 Mojżeszowa, rozdział 16, werset 3. Podobnie niektórzy duchowi Izraelici niewłaściwie pojmują chrześcijańskie nadzieje i obietnice, i mając niedostateczną wiarę w każde słowo wychodzące z ust Boga, znajdują się w stanie połowicznego zagłodzenia, ponieważ nie są zdolni przyswoić sobie dostatecznej ilości duchowego pokarmu z powodu braku duchowej wiary i nadziei. tacy pożądają gorąco rzeczy światowych, pragną zaspokoić swoje cielesne apetyty i czują się do pewnego stopnia w stanie niewoli u antytypicznego Mojżesza, Jezusa, naszego przewodnika, który prowadzi nas przez antytypiczną puszczę do obiecanego nam odpocznienia, Żydów od rozdziału 3 wersetu 7 do rozdziału 4 wersetu 11. Jako karę za buntowniczość wśród cielesnego Izraela Bóg dozwolił na zesłanie dużej liczby węży ognistych, których gatunek nie jest jednoznacznie określony, werset 6. Niektórzy badacze przypuszczają, że nazwano je wężami ognistymi ze względu na czerwone pręgi na głowach oraz z powodu błyszczącej pod wpływem słońca skóry. Węże takie spotyka się na obszarach pustynnych i są one bardzo okrutne oraz jadowite. Ukąszenie ich tak rozpala ciało i system nerwowy, że powoduje uczucie ognia w całym ciele i często kończy się zgonem w ciągu kilku godzin. Uważa się, że węże tego rodzaju licznie występują na wspomnianych terenach, ale ich plaga wydaje się sugerować, że były one zgromadzone w tak ogromnej liczbie, aby służyć Bogu jako bicz na buntujących się Izraelitów. Ukąszenia węży i śmierć członków rodziny powiększyły ich mękę. Zaczęli sobie zdawać sprawę, że spadła na nich kara Boża, i wołali do Mojżesza o pomoc, mówiąc: zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas te węże. Werset 7. I Mojżesz modlił się za nimi. Jakże często dzieje się tak z duchowymi Izraelitami. Wydaje się, że w wielu przypadkach, aby ich obudzić, trzeba wielu przeciwności losu, które spowodują ocenienie przez nich wielkiego antytypicznego Mojżesza, i przez niego przyjdą do Ojca po pomoc i ulgę. W związku z tym przypomnijmy sobie słowa proroka i zobaczmy, że odnoszą się one w dużej mierze do doświadczeń wielu z duchowej rodziny Pana. Pierwej niżem się był uniżył, błądziłem. Psalm 119, werset 67. Wąż miedziany. Dzięki boskiemu kierownictwu Mojżesz wzniósł na drzewcu węża wykonanego z miedzi, wersety 8 i 9, najprawdopodobniej ogromnej wielkości, co umożliwiało Izraelitom oglądanie go z dość dużej odległości. Tym sposobem Bóg próbował dać lekcję wiary cielesnemu Izraelowi. Jego członkowie zgrzeszyli i kara za ich grzechy spadła na nich. Lecz miłosierdzie Boże objęło tych, którzy uznali je przez wiarę. Łatwo możemy sobie wyobrazić początkowy brak wiary w narodzie, i to jak prawdopodobnie narzekano, jaką będziemy mieli korzyść z patrzenia na węża miedzianego na drzewcu. W jaki sposób mogłoby to uleczyć tych, co umierają? Czy nie jest to oszustwo względem nas? Dlaczego Mojżesz bawi się w ten sposób naszym kosztem zamiast przygotować jakiś specjalny balsam? Jednak z czasem zaczęły krążyć wieści, że ci, co spojrzeli na miedzianego węża, zostali uleczeni. Możemy sobie wyobrazić, jak szybko rozchodziły się one w narodzie i jak ludzie zbierali swe siły i okazywali gorliwość pomagając jedni drugim, aby patrzyli i żyli. Możemy sobie wyobrazić rodziców wskazujących swym umierającym dzieciom węża i innych chorych docierających o własnych siłach lub doprowadzanych do wejścia namiotów lub podobnie korzystnych miejsc, z których wąż był widoczny. A jedyne, co musieli czynić, to patrzeć. Nie mieli żadnych innych zobowiązań. Łatwiej możemy sobie wyobrazić niż opisać poruszenie wywołane tym zarządzeniem w całym obozie, i możemy zauważyć, że ukąszenia węży były nie tylko karą za ich przewinienia, lecz także stały się dodatkowo pomocą dla ich wiary. Po tym wydarzeniu mogli oni jaśniej niż kiedykolwiek uświadomić sobie, że Bóg jest ich przywódcą, że przez Niego mogą uczynić wszystko, i że szemranie przeciwko Bogu przyniesie jego niezadowolenie i srogą karę. On stał się grzechem, ofiarą za grzech, za nas. Bez boskiej pomocy prawdopodobnie nie odkrylibyśmy antytypicznego znaczenia tego wydarzenia. Ale nasz Pan sam zwraca nam uwagę na fakt, że pokąsani przez węże Izraelici reprezentują lub stanowią typ grzeszników dotkniętych grzechem i cierpiących od jego następstw w wyniku upadku Adama. Pan nasz zwraca nam uwagę, że on sam jest tym wielkim antytypem węża wywyższonego na puszczy i że przez swoje ukrzyżowanie on, który nie znał grzechu, stał się ofiarą za grzech za nas, którzyśmy zgrzeszyli. Dzięki wyjaśnieniom naszego Pana zauważamy wielką prawdę zawartą w tym typie, a mianowicie, że w żaden inny sposób, lecz jedynie przez przyjęcie Chrystusa, co więcej, przez przyjęcie Chrystusa ukrzyżowanego, Bóg zapewnił ludzkości życie wieczne. Jakże wyraźnie pokazuje nam to, że nie wystarczy, abyśmy wierzyli w Jezusa jako wielkiego nauczyciela, stawiając go w jednym rzędzie z Platonem, Zoroastrem, Konfucjuszem, Gandhim i innymi, czy nawet wywyższyli ponad wszystkich innych nauczycieli. Wypływająca stąd nauka brzmi, przez swe ukrzyżowanie nasz Pan dokonał odkupienia, które jest nam niezbędne, bowiem bez niego nie możemy otrzymać życia wiecznego. Idąc dalej, przedstawiona tu nauka uświadamia nam nie tylko to, że Chrystus musiał umrzeć za nasze grzechy i dzięki jego śmierci jesteśmy zbawieni, ale też, że nikt nie może być zbawiony, jeśli nie będzie spoglądał na niego, ćwicząc się w wierze w zasługę jego wielkiej ofiary pojednania. Pozostając w harmonii z tym i rozumiejąc to, patrzymy i żyjemy. I trwając tak spoglądamy na Jezusa, wodza naszej wiary aż do chwili, gdy On stanie się jej dokończycielem. Żydów rozdział 12 werset 2. Nauka ta jest w harmonii z napomnieniami, abyśmy nie oglądali się na nasze własne niedoskonałości, dokonania i warunki stanu śmierci, a spoglądali ku doskonałemu życiu w Synu Bożym, który dał samego siebie jako cenę okupu za nas, i abyśmy uświadomili sobie, że przez wiarę w zasługę Jego krwi mamy przebaczenie grzechów, pojednanie z Ojcem, a tym samym wieczne życie w Nim. Nie możemy mieć nadziei, że przez próby przestrzegania 10 przykazań ni innych zarządzeń prawa zakonu, lub przez jakiekolwiek inne uczynki, bez względu na to jak dobre i niesamolubne one będą, będziemy w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem. Rzymian rozdział 3 werset 20, Efezów rozdział 2 wersety od 8 do 10, Galatów rozdział 2 werset 16, Tytusa rozdział 3 werset 5. Cała nasza sprawiedliwość jest jedynie jak szata splugawiona. Izajasza rozdział 64 werset 6. Musimy wiarą spoglądać na onego ukrzyżowanego, antytypicznego węża na drzewcu, byśmy otrzymali usprawiedliwienie i życie wieczne. Jedynie po usprawiedliwieniu przez wiarę będziemy w stanie osiągać dobre uczynki, przez co zamanifestujemy naszą szczerość i żywą wiarę. Jakuba rozdział 2 wersety od 14 do 25. Każde niewidzące oko będzie otworzone. Jednak niektórzy powiadają, jeśli prawdą jest, że jedynie przez wiarę w Chrystusa, wiarę w zasługę Jego krwi, wiarę w Jego ofiarę, a co za tym idzie przez wiarę w dokonanie odkupienia, możemy otrzymać zbawienie, to jakże niewielu będzie zbawionych. Niektórzy mówią, że nie mogą zaakceptować tak wąsko rozumianej i ograniczonej Ewangelii, wierząc, że poganie są zbawieni bez oglądania oczyma wiary onego ukrzyżowanego, że są oni tak samo zbawieni jak my, którzy spoglądamy na krzyż. Odpowiadamy, że nie powinniśmy udawać mądrzejszych od samego Jezusa Chrystusa i nie wolno nam twierdzić, że jesteśmy bardziej dobroczynni niż ten, kto dał swe życie jako cenę okupu za nas, i który oświadcza, że żaden człowiek nie może przyjść do Ojca inną drogą jak przez Niego, i który wykazuje nam, że wiara jest niezbędna, abyśmy mogli zbliżyć się do Ojca i otrzymać życie wieczne. Lecz spoglądając na Onego ukrzyżowanego ze stanowiska wiary, i przyjmując Słowo Boże, otrzymujemy od Boga błogosławioną wiadomość, która koi nasze serce i przynosi nam pocieszenie. On zapewnia nas przez proroków, że nadchodzi godzina, gdy oczy wszystkich ślepych będą otworzone, a uszy głuchych będą słyszeć. Izajasza rozdział 29 werset 18, rozdział 35 werset 5. On zapewnia nas, że każde oko zobaczy, zrozumie, Jezusa Mesjasza, nie wyłączając tych, którzy Go ukrzyżowali. Zachariasza rozdział 12 werset 10, Objawienie rozdział 1 werset 7. Oczy zrozumienia, teraz zaślepione, jak to tłumaczy nam apostoł przez troski życia doczesnego i przez szatana, króla tego świata, 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, Efezów rozdział 4 werset 18, będą szeroko otwarte, w czasie nakreślonym przez Boga, aby mogły zobaczyć długość, szerokość, wysokość i głębokość boskiej miłości i obietnicę boskiej łaski w Jezusie. Nasz Pan poucza nas, że moc Jego krzyża nie ogranicza się do obecnego życia. Oświadcza On, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Ewangelia Jana rozdział 11 werset 25. A w innym miejscu mówi, że przyjdzie godzina, w którą wszyscy co są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29. Ci, którzy już uznali Jezusa jako ofiarę za ich grzechy, zostali także uleczeni i zmartwychwstaną do życia, chwały i błogosławieństwa, oraz współdziałania w wielkim dziele błogosławienia reszty rodzaju ludzkiego. Inni wstaną na sąd, do ćwiczenia i naprawy w sprawiedliwości, tak, by mogli się nauczyć patrzeć i żyć. Jeśli jednak będą uparcie odmawiać uznania boskiej łaski, będą, ostatecznie, wygładzeni z ludu. Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 23, Psalm 145 werset 20. Wielka przyciągająca moc Chrystusa. Gdy tylko Izraelici uświadomili sobie moc Bożą zawierającą się w miedzianym wężu, zaczęli ją uznawać. Podobnie nasz Pan poucza nas, że w wyniku Jego ukrzyżowania na Kalwarii, będzie On ostatecznie używał swojej mocy w stosunku do rodzaju ludzkiego. Chociaż nie ma to jeszcze miejsca, oświadcza On, że uznaje wszystkich tych, którzy przychodzą do Niego teraz pociągnięci przez Ojca. Mówi On, żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 44. W ten sposób ci, którzy są z wiary, policzeni będą jako nasienie Abrahama i dostąpią błogosławieństwa z wiernym Abrahamem. Galatów rozdział 3 wersety od 7 do 9, będąc pociągniętymi w obecnym czasie. Ale ogromna część rodzaju ludzkiego nie jest przyciągnięta przez Ojca, i ci będą później przyciągnięci przez Syna, jak to czytamy, a ja jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 32. W ten sposób widzimy, że przyciągnięcie wszystkich ludzi do Chrystusa jest dziełem przyszłości i ma być dokonane przez Chrystusa i Jego Kościół, podczas gdy przyciąganie w teraźniejszym okresie, w wieku Ewangelii jest dziełem Ojca, który używa do tego celu różnorodnych czynników. Cieszmy się posiadaniem planu Bożego, który jest tak całkowity, harmonijny i zadowalający. Nie niszczmy w naszych umysłach Jego piękna przez fałszywe teorie stworzone przez nas samych lub będące wymysłem innych. Przyjmijmy raczej z cichością tę niebiańską nowinę, dzięki której możemy zdobyć mądrość ku naszej własnej korzyści w umacnianiu naszego powołania i wyboru w obecnym czasie. W ten sposób przygotujemy się do udziału w chwalebnym Królestwie i Jego dziele błogosławienia wszystkich narodów ziemi zgodnie z obietnicą daną nasieniu Abrahamowemu, dziedzicowi obietnicy, Galatów rozdział 3 werset 29. Nasz Pan odłączony od grzeszników. Nasz Pan, jak jesteśmy pouczeni, był w rzeczywistości święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników, Żydów rozdział 7 werset 26. Tym samym jako jedyny święty Syn Boży zajął On miejsce grzeszników. Jako okup, równoważną cenę za Adama i cały jego rodzaj, Jezus zaznał śmierci za każdego człowieka, Żydów rozdział 2 werset 9, płacąc karę za grzeszników. On stał się grzechem, ofiarą za grzech, Patrz Diaglot i pojednanie człowieka z Bogiem, strona 446, za nas, On, który nie zaznał grzechu, 2 Koryntów rozdział 5 werset 21. Był On traktowany jako grzesznik, tak abyśmy mogli być przyjęci przez Ojca, i abyśmy byli uważani za sprawiedliwych przez zasługę Jego krwi, Kaźń pokoju naszego jest na Nim, a sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Izajasza rozdział 53 werset 5. Przyjmijmy tę lekcję, strzeżmy się przed ukąszeniem węża grzechu, które przynosi karę śmierci. Uciekajmy od tych rzeczy przyjmując pełne i wolne leczenie mając pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Rzymian rozdział 5 werset 1. Następnie pamiętajmy, że nasz Odkupiciel był ukrzyżowany, aby kto weń, grecki wyraz eis jest odpowiednikiem polskiego to, wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wierzyć w Niego znaczy więcej niż zwykła wiara w to, że On istniał lub przyszedł na ziemię, czy też że był wielkim nauczycielem, że umarł za nasze grzechy. Czy że my przyjmujemy Go przez wiarę jako naszego Zbawiciela, wierzyć oznacza to, że wchodzimy w bezpośredni związek z Nim jako Jego oddani, poświęceni uczniowie pod Jego przewodnictwem podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. 2 Koryntów rozdział 10 werset 5. Gdy przyjdzie słuszny czas, podczas tysiącletnich rządów pośrednika Jezusa, Bóg w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, Efezów rozdział 1 werset 10. Przywilejem naszym jest możliwość osiągnięcia przez wiarę jedności w Chrystusie już w obecnym czasie, dzięki przyjściu do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawcę mamy przywilej zademonstrowania wiary przez miłość skutecznej. Galatów rozdział 5 werset 6. Tym samym przygotowujemy się do wyrzeczenia się naszej woli w poświęceniu i oddaniu się Bogu, jak to uczynił Jezus. Psalm 40 werset 9, Żydów rozdział 10 werset 7. I jesteśmy gotowi przyjąć wolę Bożą jako naszą własną, jako jedyną kierowniczą siłę w naszym życiu, zamiast kierować się wolą innych lub naszą. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 37, Ewangelia Łukasza rozdział 14 werset 26. O tym ważnym kroku czytamy również w Przypowieściach Salomonowych rozdziale 23 wersecie 26, Rzymian rozdziale 12 wersecie 1, Ewangelii Mateusza rozdziale 16 wersecie 24 i Ewangelii Marka rozdziale 8 wersecie 34. Krok ten przyprowadza nas do następnej wielkiej łaski Bożej. Daje nam on przywilej, przez który Bóg traktuje nas jako swoich synów. Przyprowadzi ku tej łasce, w której stoimy, do której mamy dostęp przez wiarę i przez okupową ofiarę Chrystusa, Rzymian rozdział 5, werset 2. Będąc w takim stanie mamy nie tylko stałe błogosławieństwo pokoju z Bogiem, ale także wielki przywilej pokoju Bożego, rządzącego naszymi sercami i umysłami przez Jezusa Chrystusa, Kolosensów rozdział 3, werset 15, Filipensów rozdział 4, werset 7, Izajasza rozdział 26, werset 3. Przyjąwszy takie kroki w wierze, poświęceni mają możliwość tak bliskiej społeczności z Bogiem, Ojcem Niebiańskim, i z Jego Synem Jezusem Chrystusem, jakiej nikt inny nie osiągnie. 1 Jana rozdział 1, wersety 3, 6 i 7. Oni też zdają sobie sprawę z wypełnienia się boskiej obietnicy, która mówi: przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam, Jakuba rozdział 4, werset 8. Jakież wspaniałe obietnice błogosławieństwa otrzymaliśmy od naszego drogiego niebiańskiego Ojca i drogocennego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Obyśmy pozostali wierni w naszym serdecznym poświęceniu dla nich, aż do śmierci, tak abyśmy pod nadchodzącymi wkrótce rządami prawdy i sprawiedliwości mogli jako członkowie nasienia Abrahamowego według wiary, Galatów rozdział 3 wersety od 7 do 9 i 29, brać udział w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi, szczególnie zaś przez słowa żywota, zwiastowanie radości wielkiej, która będzie wszystkiemu ludowi, Ewangelia Łukasza rozdział 2 wersety 10 i 14. Jezus, który był za nich ukrzyżowany, zaprosi ich, aby i oni patrzyli i mogli żyć. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1988 roku, na stronach od 89 do 92, angielskim sztandarze biblijnym z 1980 roku, na stronie 18.